Raz, dwa, trzy. Są z nami dzisiaj, proszę Państwa, goście z Polski, ze Śląska, z Katowic. Panie, które pracują w Stowarzyszeniu Bonafides, pani Iwona Nowak. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Iwono. I pani Dagmara Kubik, witam.
Dzień dobry.
Powiedzcie mi, panie, co to jest przede wszystkim Stowarzyszenie Bonafides? Jak to się tłumaczy na język polski i w ogóle o stowarzyszeniu? Mhm.
Cała nazwa to jest Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bonafides. Mhm. Taką mamy nazwę. I Bonafides znaczy w dobrej mierze, w dobrej wierze. I tak też nasza praca w zasadzie na tym się opiera. Że działamy w dobrej wierze zawsze i wszędzie. Jesteśmy organizacją pozarządową, która ma już 11 lat. Nasze początki to była praca watchdogowa, czyli takie działania strażnicze mające na celu pilnowanie, żeby Urząd Miasta był transparentny, żeby dostęp do informacji publicznej był udostępniany mieszkańcom, żeby proces konsultacji był taki, jak należy i tego typu działania. Od 2011 roku zaczęliśmy pracę również metodą organizowania społecznościowego i dlatego też my tutaj jesteśmy, bo zarówno ja i Iwona jesteśmy organizatorkami społecznościowymi i pracujemy ze społecznością lokalną w Katowicach.
To się nazywa po naszemu tutaj community organizer i tak to jest. Się przypomina natychmiast, że taką działalnością kiedyś zajmował się obecny prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama. To jest community organizer, czyli osoba, która pracuje w społeczności lokalnej. O co to chodzi? Dlaczego w społeczności lokalnej potrzebne są takie osoby jak community organizer, czyli taki, taki działacz w społeczności lokalnej?
Czyli widzimy taką
organizator,
potrzebę.
Tak.
A w zasadzie pracujemy już ponad 3 lata wykorzystując ten model organizowania społecznościowego w Katowicach i widzimy taką potrzebę, że są w naszych społecznościach, w dzielnicach w Katowicach aktywne osoby, którym zależy na zmianie swojego otoczenia, które chcą coś robić, tak, w swojej dzielnicy, natomiast nie do końca mają taki pomysł na to, jak to zrobić. I my wychodzimy do tych ludzi. To jest taki pierwszy etap słuchania, kiedy chodzimy po mieszkaniach i pytamy sąsiadów, jaki jest problem, co jest fajnego w dzielnicy, ale co można byłoby zmienić. I wyszukujemy właśnie tych potencjalnych takich aktywistów, liderów, wokół których później powstaje grupa, z którą pracujemy.
I dochodzi do tego, że na przykład te rzeczy, o których mówią mieszkańcy, idą, że tak powiem, nieładnie do realizacji, czyli te rzeczy zamieniają się w czyn, coś się z tym dzieje?
Czyli to jest tak, że po tych wywiadach, staramy się tych wywiadów przeprowadzić ponad 100, tworzy się taka mapa problemów. Mhm. I w trakcie pierwszego spotkania, które organizujemy z mieszkańcami, omawiamy te problemy i zastanawiamy się wspólnie z mieszkańcami, który problem jest dla nich w tym momencie najważniejszy i którym problemem chcą się zająć. No, zdajemy sobie sprawę, że nie można rozwiązać wszystkiego naraz, tak? W związku z tym to mieszkańcy decydują, jaki problem najbardziej ich dotyka, co chcą zmienić. I to oni podejmują decyzje, natomiast my ich wspieramy w tym procesie podejmowania decyzji i w dalszym, kiedy już dzieje się kampania wokół rozwiązania tego problemu.
Możecie pani mi podać przykład jakiejś takiej zgłoszonej przez mieszkańców sprawy i rozwiązanej przy waszej pomocy? Dagmara.
Jak najbardziej. Nasz pierwszy sukces to jest wygrane miejsca parkingowe na osiedlu. I był to dość poważny problem, bo mieszkańcy po prostu nie mieli gdzie zostawiać swoich.
Ja widziałam w Łodzi samochody zaparkowane na trawnikach, bo po prostu nie ma miejsca. Tak. Bloki stały jak stoją. Ludzie mieszkają jak mieszkali, ale przybyło samochodów, prawda?
Tak,
parkingów
jest.
Nie ma,
tak.
Bo wtedy nie budowano.
Tak,
i coście zrobiły?
No i zorganizowaliśmy mieszkańców wokół tego problemu. Mieszkańcy stawali na trawie, dokładnie tak jak pani mówi, dokładnie to była ta sytuacja. Okazało się, że jest przestrzeń na osiedlu, gdzie można stworzyć parking. No i mieszkańcy przy użyciu happeningu, czyli zorganizowali takie święto gdzieś tam osiedla na tych miejscach parkingowych, gdzie chcieli mieć parking.
Tak.
Udało im się namówić prezydenta do tego, żeby te miejsca parkingowe stworzył. Czyli jak gdyby prezydent zobaczył, że coś się dzieje wokół tego, że jest łatwa droga do rozwiązania tego problemu i dosłownie w parę miesięcy udało się ten parking stworzyć.
Smerf Maruda w tym momencie powiedziałby tak, jest prezydent miasta, jest tam jakaś rada miasta, jest dzielnica. Jeżeli to jest osiedle, to jest jakiś zarząd osiedla i ci wszyscy ludzie biorą pieniądze za to, że tam są. Dlaczego oni tego nie rozwiązali? Dlaczego oni to oni nie widzą? Gdzie tu jest problem?
Bardzo często słyszymy taki właśnie argument. Dlaczego my to mamy robić, skoro tutaj jest prezydent miasta, on to powinien zrobić. Tak. No i to jest prawda, no ale co jeśli on nie robi tego, tak? Co jeśli te wszystkie organizacje nie robią tego, co powinny, nie konsultują się z mieszkańcami, nie rozmawiają, co się w ogóle dzieje w dzielnicy, no to jeśli tego nie ma, no to nikt oprócz mieszkańców sam tego, nikt za nic nie zrobi. Także można tak narzekać, no ale co jeśli to się nie dzieje, tak? No z narzekaniem nic nie zmienimy.
Więc nie chodzi, co jest ważniejsze, czy mamy satysfakcję z tego, że komuś wytykamy, że czegoś nie zrobił, czy mamy większą satysfakcję z tego, że coś sami zrobiliśmy, tak?
Dokładnie. No w naszych grupach mamy szczęście pracować z wspaniałymi ludźmi, wspaniałymi liderami i oni rzeczywiście biorą sprawy w swoje ręce i pokazują innym, że też warto i można, że narzekaniem nic się nie zmieni, ale czynem i akcją tak. Także pokazują innym, że po prostu można.
Ja tutaj obserwowałam taką piękną akcję mieszkańców Avondale, to jest dzielnica, w której właściwie jesteśmy. Skrzyknęli się mieszkańcy i przy pomocy także oczywiście różnych ludzi, którzy im biznesów, bo to były potrzebne trochę pieniędzy, malowali murale. Tylko po to, żeby było ładniej, bo tu jest dużo takich ohydnych wiaduktów pod autostradą, prawda? Więc pomalowali tutaj niedaleko naszej rozgłośni, pomalowali murale i zatrudnili prawdziwych artystów, prawda? Którzy zrobili projekty, brali w tym udział. Mm. Zabawa jaka wspaniała dla wszystkich. To było oczywiście latem, nie przy tym zimnie robione. Mm-hmm. Co jeszcze? Jakie jeszcze problemy rozwiązujecie? Mm-hmm. Parking to jest najważniejszy, jedna z najważniejszych bolączek pewno wszędzie w dużych miastach. Co jeszcze? Mm-hmm. Chodzi mi o takie przykłady, co można rozwiązać, kiedy się ludzie skrzykną.
Czyli to są problemy takie bardzo, bardzo lokalne, tak? Jak właśnie tutaj Dagmara powiedziała o parkingu. A innym takim problemem, który na przykład grupa na osiedlu Paderewskiego w Katowicach się zajęła, był taki odwieczny problem, w zasadzie chyba światowy, problem psich odchodów.
U nas to jest mandat i problem
tak,
rozwiązany.
W Polsce też, no ale niestety za bardzo to nie działa. No i tutaj grupa ma tyle pomysłów na to, w jaki sposób podejść do tego w taki pozytywny sposób, żeby nie właśnie straszyć mieszkańców, ale żeby tak pokazać, że faktycznie można i że trzeba sprzątać po swoich pupilach. I zorganizowali w czerwcu tego roku taki happening na osiedlu, podczas którego można było jeździć taką elektryczną kupą, monster kupą na kółkach, która była chyba taką największą zabawą dla dzieciaków. I też mieszkańcy rozdawali torebki papierowe, informowali właśnie mieszkańców o tym, jakie zagrożenia te pozostawiane psie odchody wywołują, tak, że to są choroby, tak, dla dzieci. No i też starają się o to, żeby na osiedlu powstało więcej specjalnych koszy na psie odchody, czyli to są takie dwutorowe działania. Z jednej strony takie działania edukacyjne, pokazujące mieszkańcom, że powinniśmy, tak, dbać o to, a z drugiej strony właśnie, żeby było też tych więcej pojemników.
Ale tu jest też chyba taki aspekt, że mówi się o sprawie, o której się zwykle publicznie nie mówi, prawda? Ludzie gdzieś tam między sobą mówią, zwłaszcza jak ktoś wdepnie, ale potem zapominają. I o tym się nie mówi, a problem jest.
Tak.
Jeżeli pojedzie się do Paryża, można dostać szału, bo tam podobno wolno. Ja nie wiem, może to się zmieniło. I tam na chodnikach jest tego mnóstwo. Więc chodzenie po Paryżu to jest ryzykowna rzecz.
To jest też tak, że każda grupa ma swoje problemy, no bo oczywiście specyfika każdego miejsca jest inna. No i odkryliśmy, że problem parkingowy rzeczywiście dotyczy całych Katowic i grupa z osiedla Kukuczki jest blisko wygrania bardzo długiej kampanii a propos miejsc parkingowych na osiedlu.
Następny
parking, gdzie sytuacja była nawet jeszcze trudniejsza, bo na przykład karetka albo straż pożarna po prostu nie ma szans dojechać pod wejścia. Tak są zastawione samochodami drogi i chodniki. I to była bardzo ciekawa kampania i też liderzy taką odwagą się wykazali, ponieważ szukali takich rozwiązań krok po kroku, czyli najpierw wysłali wniosek, później napisali wniosek o inicjatywę lokalną, żeby Urząd Miasta ten parking stworzył. I w końcu po kilku krokach mieszkańcy zorganizowali accountability session. To po polsku trochę koślawo brzmi, my to tłumaczymy jako sesję rozliczeniową, czyli takie spotkanie z prezydentem, na którym wywiera się na nim presję, żeby on się zdecydował tak albo nie. Czyli panie prezydencie, zrobi nam pan parking, rozliczenie, czy nie?
Rozliczenie,
tak. Dokładnie.
Już koniec, wiecie, rozumiecie, konkrety.
Tak jest, tak jest. Mieszkańcy dostali obietnicę pisemną, także w przyszłym roku powstanie parking. I to taka była ważna i ciekawa kampania. Mamy też grupę na Burowcu, to jest taka dzielnica Katowic, gdzie mieszkańcy walczą o z jednej strony problem zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, którzy po prostu nie mają co ze sobą zrobić, nie mają gdzie się podziać. No i wiadomo, co też to może powodować, tak? Że gdzieś tam zaczynają rozrabiać, czy generalnie jakoś idą na złą ścieżkę. I też grupa, która jest odpowiedzialna za infrastrukturę, czyli drogi, place zabaw i takie miejsca, których też nie ma na osiedlu. Także te problemy lokalne są bardzo zróżnicowane w zależności od tego, gdzie pracujemy.
Ja proponuję, żeby panie przyjechałyście, zaraz się właśnie zapytam, po co przyjechałyście, czego się chcecie tu nauczyć, ja proponuję, żebyście trochę tu dłużej zostały.
Bardzo byśmy chciały.
W różnych częściach Chicago pojawiły się ławki, bo tutaj nie ma gdzie usiąść, jeżeli chce się pospacerować, tu nie ma ławek i place zabaw dla dzieci. Ja mieszkam na osiedlu, gdzie jest 500 mieszkań i nie ma ani jednego placu zabaw dla dzieci. I jest tylko basen, no to wiadomo, że basen to basen. Ale na tym basenie, żeby przy tym basenie na przykład była jakaś jedna rachityczna chociażby huśtawka, nie. Także tutaj jest też dużo do zrobienia. W związku z tym przyjechałyście się tutaj dowiedzieć, uczyć czego i od kogo.
Bardzo to jest dobry czas dla nas w Chicago, bo uczymy się dużo, mamy wiele spotkań i tak od razu mogę polecić kontakt z organizacjami polonijnymi, które pomagają w rozwiązywaniu problemów. Na przykład Polish Initiative, Monika Starczuk, bardzo fajna osoba, bardzo fajna organizacja.
Znamy Monikę, tak.
Tak jest, tak jest. No, także oni pracują z Polakami i starają się coś zrobić. No, wczoraj mieliśmy spotkanie z Polish Romanian Catholic Union of America, z prezydentem Josephem Drobotem.
Zjednoczenie Polskie Rzymskokatolickie. Tak,
tak jest.
Znamy, lubimy,
i
tak.
Również bardzo sympatyczni ludzie, bardzo otwarci do współpracy. Także dużo się dzieje tutaj w Chicago, jeśli chodzi specjalnie o Polonię. No i na pewno jest to miejsce warte tego, żeby się
spotkania
uczyć.
Spotkania macie też, panie, z amerykańskimi, stricte amerykańskimi organizacjami.
Tak, tak.
Kto to jest?
National People's Action. Właściwie jutro mamy trzydniową konferencję razem z nimi. Ja byłam też... Miałam szkolenie robione przez Midwest Academy. Iwona miała spotkanie z Chicago Coalition for Homeless z Edem Szurmą. Także mamy wiele kontaktów, wiele organizacji, które chcą się z nami spotkać i które też nas wspierają w działaniach tutaj na miejscu.
Czy wy w swoim programie działania, czy też w swoich założeniach macie też właśnie rozwiązywanie takich problemów jak na przykład bezdomność? Czy było jakieś włóczęgostwo na przykład u młodzieży, narkotyki, alkoholizm też, czy nie?
Czyli w tym momencie, tak jak wspomniałyśmy, to są problemy takie bardziej lokalne, czyli to grupa decyduje, jakim problemem się zająć. Natomiast myślimy też o takim tematycznym organizowaniu społecznościowym. No i mamy taki pomysł na organizowanie rodzin dzieci autystycznych powyżej 24 roku życia. No i to jeszcze jest na razie w fazie takich przemyśleń i jakichś takich idei. Natomiast no, widzimy taką potrzebę organizowania tych grup, biorąc zwłaszcza pod uwagę to, że dzieci po 24 roku życia w Polsce nie mają się gdzie podziać i te rodziny są naprawdę...
Autystyczne,
tak. I to te rodziny naprawdę są w takiej dramatycznej sytuacji, zupełnie sfrustrowane. No i właśnie mamy taki pomysł, żeby zacząć organizowanie w tym kierunku. Natomiast no, na razie nie myślałyśmy o takim organizowaniu, jeśli chodzi o bezdomnych, czy jakieś takie problemy alkoholowe.
A czy to jest w ogóle problem w Katowicach na przykład, bezdomność, czy nie?
Myślę, że to jest problem każdego większego miasta i w Katowicach to też można zaobserwować, niestety.
Mm-hmm. Mm-hmm. Tak. Czy kto jest waszym naturalnym sojusznikiem? Czy organizacje jakieś, które działają w poszczególnych dzielnicach? Czy urzędnicy Rady Miasta, czy dzielnicy... Czy na przykład oświata, nauczyciele? Gdzie macie sojuszników naturalnych? Czy musicie same własnymi metodami? Bo to, co robicie, jest tak nowe, że że nie ma czasu innych uczyć, tylko trzeba działać.
Mhm. Znaczy w każdym miejscu, w którym pracujemy, staramy się nawiązywać lokalne współpracę z domami kultury, z bibliotekami, z innymi organizacjami pozarządowymi. Także w każdym miejscu, gdzie działamy, najpierw próbujemy takie koalicje stworzyć. Natomiast jako organizacja mamy wielu sojuszników w sektorze pozarządowym. I to są silni sojusznicy i też mamy doświadczenie, że razem możemy więcej. Tak jeszcze chciałam do tego, co Iwona mówiła, to jest tak, że mamy doświadczenia w pracy metodą organizowania społecznościowego, wolontaryjną. I mamy takie doświadczenia, że to nie działa. Że po prostu musi być osoba, która poświęca swój czas, dostaje za to pieniądze i nie zostawi tego po 3 miesiącach, bo to nie przyniesie żadnych efektów.
To znaczy, muszą być takie osoby jak panie, że wy jesteście zatrudnione, opłacone, a jeżeli przyjdą wolontariusze z wami współpracować przy konkretnym projekcie, tak sobie wyobrażam.
Tak.
To się sprawdzi, tak?
Tak.
Ale nie można całkowicie takiej działalności opierać o wolontariat.
Mhm. Tak jest, dokładnie.
No ludzie muszą z czegoś żyć,
dokładnie,
prawda?
Tak. I tutaj, jeśli chodzi o taką współpracę, no to jesteśmy w stałym kontakcie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Autystycznych i ich rodzin. Mhm. I tutaj rozmawiam o tym, czy jest to sensowne, żeby pracować tą metodą z grupą rodziców, dorosłych osób autystycznych. No i mamy potwierdzenie, że tak. Nasza wizyta tutaj, jednym z celów tej wizyty, jest szukanie źródeł finansowania. Czyli rozmawiamy z organizacjami, które mogą wspierać takie działania i pytamy, czy są tym zainteresowane.
Znaczy, żeby stąd było wsparcie finansowe?
Żeby stąd było wsparcie finansowe albo współpraca przynajmniej finansowa.
Mm-hmm. Ale to z amerykańskich organizacji. One mają takie fundusze na pomoc w innych krajach?
Tak, na przykład Kościół Katolicki ma fundusz na Europę Centralną i Wschodnią. Prowadzimy rozmowy na temat tego, czy to, co chcemy zrobić, to, co widzimy potrzebę, żeby zrobić, mieści się w takim pomyśle Kościoła na wsparcie. Także ileś takich organizacji znaleźliśmy.
Czy w Polsce jest taki problem, z którym my tutaj mamy do czynienia? Starsi ludzie, tutaj jeszcze jest ta specyfika, że jesteśmy w obcym kraju i to nieszczęście chicagowskie, że tu można przeżyć całe życie po polsku i można w ogóle się nie włączyć w Amerykę, prawda? Można być cały czas w polskim środowisku, mówić tylko po polsku i tak dalej. Że z badań też, które prowadziło Zrzeszenie Polsko-Amerykańskie, wyniknęło, że starsi ludzie cierpią przede wszystkim na niedostatek finansowy, na samotność. I nie mają się, zresztą ja rozmawiam na antenie czasami o tym też. Nawet jedna pani kiedyś wyzwaniała, mówi, ja dam swój telefon, żeby się tylko ktoś ze mną umówił. No więc ja oczywiście takiej odpowiedzialności nie mogę na siebie przyjąć, prawda, bo to jest niebezpieczne. Ale właśnie starsi ludzie, samotni, opuszczeni, to nie chodzi o to, że chorzy, tylko czasami pozbawieni rodziny, pozbawieni przyjaciół. Czy w Polsce też jest ten problem samotności i ciężkiej sytuacji materialnej seniorów, emerytów?
Czyli to na pewno. Myślę o tym sobie, że w starszych osobach drzemie ogromny potencjał i to są osoby, które mają olbrzymi bagaż doświadczeń. Ogromną wiedzę.
Tak.
Mają też czas, tak? Mają odchowane dzieci, często może też bawią wnuki, natomiast mają dużo takiego wolnego czasu i mogą się zaangażować. I to, co my też obserwujemy w naszych grupach, to właśnie jest dużo też takich osób starszych, które już właśnie mają odchowane dzieci, bądź są na emeryturze i prężnie działają i czują właśnie taką potrzebę bycia też z innymi osobami. No i to jest też takie niesamowite, jak te osoby poznają swoich sąsiadów. Wiadomo, że to są często duże osiedla i ludzie się po prostu nie znają.
Dokładnie.
A właśnie poprzez działalność w grupie nawiązują kontakty, nawiązują przyjaźnie, już takie, które trwają później przez długi, długi czas. No i to jest w naszej pracy takie fantastyczne, że możemy po prostu obserwować tą zmianę. Natomiast wracając do tego pytania, no jak najbardziej, tak? No obserwuje się właśnie to samotność i też starsi ludzie cierpią na brak funduszy. Natomiast powoli też raczkuje wolontariat dla seniorów.
Świetnie.
I to jest świetny pomysł na to, żeby właśnie wykorzystać ten potencjał.
Że na przykład ktoś przyjdzie z wizytą, pomoże ewentualnie przy jakichś pracach domowych, ale też spędzi godzinkę, tak?
Dokładnie.
Mhm. Czyli mamy problemy w sumie podobne. Jak, bo to jest organizacja pozarządowa, ale kto to finansuje? No bo panie właśnie, tak jak mówimy, jesteście na etatach. Bo mówimy, nie wszystko da się zrobić przy pomocy wolontariuszy. Nie wiem, czy macie jakieś biura, za które trzeba płacić też. Kto to wszystko finansuje?
Nasze stowarzyszenie Bonafides, tak jak już też powiedziała Dagmara, jest organizacją pozarządową, pożytku publicznego. Mamy swoją siedzibę w Katowicach. No i głównie nasza działalność finansowana jest z grantów. W tym momencie są to fundusze europejskie, ale też fundusze norweskie. I właśnie ten projekt organizowania społecznościowego jest finansowany ze środków norweskich. No i to na tym opiera się nasza działalność. Także cały czas musimy też dążyć do pozyskiwania tych środków, żeby móc dalej działać.
Żeby pokazywać, co zrobiłyśmy i jednocześnie cały czas ubiegać się o nas.
Tak, także to jest tutaj. Tak.
Tak, to dokładnie tak samo.
Więc myślę, że to tak samo też wygląda.
Czy składacie panie też takie wizyty w innych krajach? Na przykład byłyście w Norwegii może właśnie, skoro to norweskie pieniądze, czy nie?
W Norwegii nie. Natomiast to, co się dzieje w tej chwili...
Tam jeszcze zimniej.
To, co się dzieje w tej chwili w Europie Centralnej i Wschodniej, to nasze stowarzyszenie jest częścią European Community Organizing Network. Jest to taka sieć, która zrzesza organizatorów społecznościowych właśnie z Europy Centralnej i Wschodniej. No i mamy wspólne treningi, mamy wspólne spotkania, mamy wizyty studyjne, więc możemy się od siebie nawzajem uczyć, no i budować coś wspólnego. Więc to się dzieje w tej części Europy. Jesteśmy też bardzo dumni z tej pracy, bo widać, że ona przynosi efekty w każdym kraju, gdzie działa organizowanie społecznościowe. Mamy też kontakt z Anglią. Jest organizacja Citizens UK, od których też się uczymy. Organizowanie społecznościowe, tam jest broad-based community organizing, czyli takie organizowanie organizacji. I oni mają już ponad 20 lat, 25 lat doświadczenia i naprawdę jest to organizacja, od której możemy się wiele nauczyć, więc to też jest taka współpraca z Anglią w tej chwili.
To ciekawa jestem wobec tego, czy podobne problemy, podobne doświadczenia i z podobnymi jakimiś takimi nieumiejętnościami w społeczeństwie spotykają się community organizers w krajach zachodnich i w krajach postkomunistycznych. Bo my czasami mamy wrażenie, że komunizm doprowadził nas do takiego ubezwłasnowolnienia, że myśmy wskazywali na dziurę w chodniku pod naszym domem i mówiliśmy, a minister w Warszawie tam siedzi w gabinecie i nie wie. Czy rzeczywiście my już zostaliśmy tak ubezwłasnowolnieni specyficznie przez komunę i wy to widzicie, czy na przykład w Anglii, czy w innych krajach zachodnioeuropejskich jest tak samo?
Myślę sobie, że te nasze takie doświadczenia komunizmu wpływają na to, jak ludzie są bądź nie są aktywni. I jednak właśnie to, o czym też rozmawialiśmy, tak, że widzimy tą dziurę w chodniku, ale to niech zrobi to prezydent. Tak, czyli takie przerzucanie odpowiedzialności na władzę. A z drugiej strony właśnie ludzie też boją się angażować, mając właśnie te takie doświadczenia komunistyczne, tak, żeby się nie wychylać. W związku z tym takim jednym z wyzwań dla nas jest właśnie to, jak przekonać osoby do tego, że warto działać, że razem można więcej. Także jak najbardziej widzimy tę różnicę pomiędzy Polską, która ma takie doświadczenia związane z komunizmem, a krajami Europy Zachodniej, no, gdzie to doświadczenie było inne, prawda?
Czyli wy teraz wyzwalacie tę energię społeczną z ludzi, która została przez komunę przytłumiona, bo nam mówiono, siedź cicho, nie wychylaj się, prawda? Od tego jest władza, od tego jest system, ty nie musisz się tym interesować, są ludzie, którzy się tym zajmą.
Czyli właśnie pokazujemy mieszkańcom, że władza nie jest taka straszna i że z władzą warto współpracować. I że wtedy można osiągnąć, tak?
Że nie zawsze
coś dobrego.
Do urzędu miasta, na przykład trzeba się od razu kłócić.
Tak, dokładnie.
Można
staramy się
razy.
Pokazywać, że właśnie warto współpracować i że Urząd Miasta też jest jednym z tych instytucji, która jest dla mieszkańców, tak? I że warto korzystać.
Tak. Żeby sobie taki urząd nie myślał, że działa sam dla siebie, tak? Trzeba mu to przypominać.
Dokładnie.
Bardzo się cieszę, że miałyśmy okazję porozmawiać. Życzę Paniom jak najwięcej powodzenia w pracy, sukcesów i fajnych pomysłów do rozwiązywania właśnie w lokalnych społecznościach. Będziecie następnym razem? Zapraszam.
Tak, bardzo dziękujemy.
Dziękuję.